Rozdział drugi. To jego charakter pisma, rzekł Taren. Śpieszyło mu się. Riel spojrzała na gładki kamień, w którym wyryto glify. Żyję. Wrócę. Znalazła go podczas długich, bezowocnych poszukiwań, kiedy to odkryła, że i Tajen, i jego rzeczy zniknęły z pustynnego świata. Szlaki między światami wiodły albo wokół tego miejsca i nie sposób było niczego z nich wywnioskować, albo odgałęziały się i łączyły z powszechnie używanymi ścieżkami prowadzącymi do kilku sąsiednich światów. Tajen mógł podążyć w każdą stronę. Wracając na pustynię z przekonaniem, że mógł ukryć pod piaskiem jakąś wiadomość, Riel zatrzymała się w sąsiednim świecie, by sprawdzić portal, i znalazła kamień przy pniu niedawno powalonego drzewa. Zdała sobie sprawę, że zaciska zęby, więc rozluźniła szczękę. Co o tym sądzisz? Taren wzruszył ramionami. Bez względu na to, czy odszedł z własnej woli i czy mu się powiodło, jest bezpieczny. Wróci, ale nie śmiał wyjawić dokąd i kiedy. Może do świata, w którym znalazłam kamień. Albo na pustynię. Riel odwróciła się i zaczęła dreptać wokoło. Zakładamy, że wiadomość była przeznaczona dla nas, ale może jej adresatem był ktoś inny. Zmarszczyła czoło. Może powinnam ją umieścić z powrotem na miejscu. Taren przesunął się tak, by światło padło na kamień z innej strony. Nie, raczej była przeznaczona dla nas. Stanęła z powrotem u jego boku. Skąd wiesz? Wskazał na coś. Zrobił zawiasy na końcach tych linii. To zwyczaj z jego świata. Nazwałem je czułkami i kazałem przepisywać każdy glif, do którego je dodawał. To taki żarcik, który rozumiemy tylko my dwaj. A zatem była skierowana do nas. Albo przynajmniej do ciebie. Ale nie wrócił. Riel poczuła nieprzyjemny ucisk w żołądku. Jesteś w stanie ocenić, jak dawno to napisał? Starzec pokręcił głową. Jak świeży był szlak? Niezbyt. Uznałam, że nikt go nie używał od czasów, kiedy przyniosłam tam Tajena. Zauważyłam pewne ślady, które wskazywały, że ktoś szybował z obozu, przystając kilka razy. Potem ścieżkę wychodzącą ze świata, ale też starą. Podejrzewam jednak, że Tajen mógł zostać tam dłużej, a odchodząc zatrzeć za sobą ślady. I nie podążył żadnym z obu istniejących szlaków, bo wówczas zatarłby także wszystkie poprzednie ślady. Taren położył kamień na stole w swojej jadalni. W takim razie albo odszedł wkrótce po tobie i skorzystał z jednego z dwóch szlaków, które dało się jeszcze wykryć, albo odszedł później inną ścieżką, którą zatarł. Nieprzyjemne odczucie przerodziło się w mieszankę mdłości i przerażenia. Z pustyni zniknęła znaczna ilość mocy, ale nie cała. Może gdy mu się powiodło, wcale nie chciał tutaj wracać. To po co zostawiałby wiadomość? Przypomniał Taren. Może przeniesienie się tutaj nie było bezpieczne? Może dopadli go wrogowie i nie chciał ich do nas doprowadzić? Jeśli go znaleźli, mogli mu przeszkodzić, nim zdołał dokończyć transformację. Riel westchnęła. Sądziłam, że ten świat jest bezpieczny. Odwiedzali go tylko podróżnicy, a przestali tam bywać, bo w sąsiednich światach zrobiło się groźnie. Zamilkła na chwilę. Może magowie z tamtych światów korzystali z mocy na pustyniach, a gdy zauważyli, że szybko zaczęło jej ubywać, postanowili to sprawdzić i go znaleźli, albo zaczęli pobierać jak najwięcej, zanim zupełnie zniknie. Taren pokręcił głową. Wróciłby tutaj, gdyby zamierzał szukać kolejnego świata. Coś musiało mu w tym przeszkodzić, a najprostsza odpowiedź to wrogowie. Pomasowała brzuch, bo jej mięśnie jeszcze bardziej się napięły. Czy to możliwe, że skorzystali z mojej ścieżki? Nie jestem tak dobra w zacieraniu śladów jak Tajen. Nawet jeśli tak, to nie możesz się za to obwiniać, Riel. Taren położył jej dłoń na ramieniu. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś, by nikt za tobą nie podążył. Raczej odszedł stamtąd z innego powodu. To dlaczego nie pojawił się tutaj, żeby nas o tym powiadomić, ani nie wysłał wiadomości? Wysłał. Zostawił nam to. Taren uniósł kamień, a gdy zobaczył jej minę, ścisnął jej ramię. Dowiemy się, gdy wróci. Możemy tylko być dobrej myśli i czekać. Nie będziemy go szukać? Spytała Riel, choć znała odpowiedź. I ryzykować, że doprowadzimy do niego wrogów? Taren pokręcił głową. Tajen potrafi o siebie zadbać. Wróci albo znajdzie sposób na przekazanie nam wiadomości, gdy będzie bezpiecznie. Zaśmiał się. Stałem się waszą skrzynką kontaktową. To... Sięgnął do kurtki i wyjął lekko przezroczysty kawałek papieru zapieczętowany żywicą. Przyszło do ciebie wczoraj. Riel złamała pieczęć i rozłożyła kartkę. Jedynymi osobami, które wysyłały do niej wiadomości, byli Legic i Ankari, ale Taren o tym nie wiedział. Aby zachować wrażenie, że Riel koresponduje z różnymi ludźmi, podróżnicy za każdym razem używali innych materiałów i metod dostarczania przesyłek. Papier zrobiono z jakiegoś rodzaju trzciny lub włókien przypominających trawy, zespolonych w pasma i warstwy. Trwałą farbą z połyskiem nakreślono na nim kilka słów i liczb. Przeliczyła je, znalazła te, które miały znaczenie i odszyfrowała datę oraz cyfrę 4. Słowa mówiły, że podróżnicy chcą się spotkać, a cyfra wyznaczała lokalizację. Data określała czas, w którym mieli pojawić się w umówionym miejscu na najwyżej kilka dni. Obliczenie dnia wskazanego przez tę datę w cyklu podróżników wymagało zastosowania zbyt skomplikowanych działań matematycznych, by dało się to zrobić w pamięci. Popatrzyła w stronę zegara Tarrena. Zanim poznała starca, aby obliczyć dokładną datę w kalendarzu podróżników, musiała odszukiwać światy zamieszkane przez cywilizacje na tyle rozwinięte, by ktoś śledził w nich upływ tamtejszego czasu. Tu wystarczyło zerknąć na zegar wskazujący czas odmierzany przez podróżników na tle czasu w nieznanym jej świecie. Zegar ocalał z lifter po zamknięciu szkoły. Podeszła do niszy, w której stał. Taren prychnął cicho z rozbawieniem. Tajen go zrobił, powiedział. Słucham, naprawdę? Odwróciła się do niego ze zdziwieniem, a potem znów popatrzyła na zegar. Teraz, gdy już o tym wiedziała, było to oczywiste. Przedmiot przywodził na myśl mechanicznego insekta Tajena. Czy to na tle czasu z jego świata ten zegar mierzy czas podróżników? Tak sądzę, odparł Taren. Wpatrywała się we wskazówki oraz cyfry, które głosiły, że w jakimś miejscu w świecie Tajena panuje właśnie noc i jest zima. Nie wywnioskowała z tego jednak niczego pożytecznego. Skupiła się na elementach wskazujących czas podróżników. 5 dni temu według miary podróżników. Rzuciła list w górę i wprawiła powietrze w ruch, by wytworzyć ciepło. Papier stanął w płomieniach i szybko zamienił się w deszcz popiołu. Powiedz Tajenowi, o ile wróci przede mną, że jestem na niego zła za tę bezwartościową wiadomość. Nie masz nic przeciwko, żebym zostawiła tu Timani na kilka dni? Taren się skrzywił. A musisz? Jeden z moich uczniów doszedł do wniosku, że się w niej zakochał. Tak szybko? Jest całkiem ładna. Riel uśmiechnęła się. Chyba przywykłam do tego, że otacza mnie piękno. Imperator Murai wymaga, by wszyscy jego służący byli atrakcyjni. Czy ona odwzajemnia uczucia twojego ucznia? Taren uniósł brwi. Jest od niego dojrzalsza i nie tak skłonna do amorów. Zresztą nic dziwnego. Doskonale. Riel odszukała umysł Timani. Dziewczyna była w pokoju na końcu korytarza, gdzie krążyła tam i z powrotem w oczekiwaniu na wezwanie. Timani? Rozległ się pośpieszny tupot i wpadła do pokoju. Riel Lazuli, odpowiedziała w języku Murai. Wyprawa się udała? Nie, ale teraz muszę zająć się czymś innym. Riel zdała sobie sprawę, że dziewczyna ma na sobie nowy strój. Przebrałaś się. Nie znosiłam tamtego uniformu. Timani zadrżała. Kazałam go spalić tutejszej służbie. Riel powstrzymała uśmiech. Z Stroje z Murai zaprojektowano tak, by podkreślały odpowiednie walory, były jednak niewygodne i niepraktyczne. Dobrze, że mieli tu coś, co mogłaś włożyć zamiast niego. Ty miałaś w pałacu mnóstwo ładnych ubrań. Chcesz po nie wrócić? Nie, nie mam czasu. Poza tym łatwiej jest podróżować, gdy ma się mniej bagaży. Jeśli chcesz do mnie dołączyć, musisz nauczyć się zabierać ze sobą tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść. Timani wzruszyła ramionami. Nigdy nie miałam wiele. Nawet w pałacu. Nie było sensu, skoro pozostali służący mogli mnie okraść. Riel podeszła do dziewczyny i wyciągnęła rękę. Znajdę ci lepszy dom, w którym będziesz mogła zachować wszystko, co uda ci się zdobyć. Tymczasem zabierzemy tylko to, co konieczne. Po drodze kupię nam torby, a tobie sakiewkę. Od tej pory postaraj się posługiwać mową podróżników. Dzięki temu, że od tysięcy lat prowadzą handel w różnych światach, ich język stał się najpopularniejszy, nawet jeśli mówią nim tylko kupcy i magowie w danym świecie. Będę cię uczyła w trakcie podróży. Dziewczyna kiwnęła głową, wzięła Riel za rękę i zwróciła się do Tarrena. Jestem zaszczycona, że mogłam pana poznać, powiedziała. Potem zaś, przypomniawszy sobie o konieczności nabrania powietrza w płuca i wstrzymania go na czas podróży między światami, szybko zrobiła wdech. Nie chcąc marnować zaczerpniętego przez nią powietrza, Riel kiwnęła Tarrenowi głową na pożegnanie i odepchnęła się od świata. Przez Timani podróż trwała długo. Za każdym razem, gdy schodziły do jakiegoś świata, Riel czekała, aż dziewczyna wyrówna oddech. Przypomniała sobie, jak przed zyskaniem wiecznej młodości sama miała ten problem. To zaś przywołało wspomnienia z czasów, gdy Valhan zabierał ją do światów, w których interweniował, zawierając umowy zarówno z osobami potężnymi, jak i niskiego stanu. Pamiętała, jak wyznał, że nie potrafi przewidzieć rezultatów swoich ingerencji. Ale i tak to robił. Wróciła myślami do umysłu, w który na krótko zajrzała podczas wskrzeszenia. Nie dostrzegła w nim troski ani dbałości o światy, lecz jedynie pragnienie zachowania statusu władcy ich wszystkich. Nie odnalazła w nim niczego, co wyjaśniałoby, dlaczego chciał nimi rządzić i czy przejmował się odczuciami, jakie żywili wobec niego poddani. Pewnie wolałby być podziwiany, ale raczej nie przez próżność. Dobrowolne posłuszeństwo znacznie ułatwia rządzenie. Ta jego potrzeba rządzenia. Riel zdała sobie sprawę, że właśnie przez to stał się Reinem i właśnie przez to ona zdecydowanie nie była jego następczynią. Czy tak należało interpretować prawo milenium? Czy proroctwo mimo wszystko mogłoby się wypełnić, gdyby do władzy doszedł ktoś obdarzony ambicjami i potęgą umożliwiającą jego spełnienie? Kiepska to przepowiednia, zadumała się, skoro należy ją naginać do zaistniałych okoliczności. Wokół nich pojawiły się ciemne zarysy placu targowego. Była noc, ale tego targu nigdy nie zamykano i została tam tylko odrobinę mniej ludzi niż kiedyś za dnia. Poprowadziła Timani alejką, starając się przypomnieć sobie, gdzie urzędują rzemieślnicy sprzedający torby. Zafascynowana Timani rozglądała się wokoło. Mogę spytać, dokąd zmierzamy? Kupić torby. Chodziło mi o to, dokąd udamy się później. Riel zajrzała w myśli dziewczyny. Timani była ciekawa, ale też powtarzała sobie, że oddała swój los w ręce maga i musi pogodzić się z tym, że nie wie, co ją czeka w przyszłości. Nie mogę ci powiedzieć, oznajmiła Riel. Nie dlatego, że nie chcę albo ci nie ufam, ale dlatego, że w twój umysł mogą zajrzeć magowie silniejsi od ciebie, a jest ich tu całe mnóstwo. Jesteśmy bezpieczniejsze, gdy swoje tajemnice skrywam nawet przed tobą. Timani pokiwała głową i wzruszyła ramionami. Nie mam nic przeciwko, o ile nie sprzedasz mnie handlarzom niewolników albo kanibalom. Obiecuję, że nie zrobię ani jednego, ani drugiego. Poza tym teraz nie jesteś moją służącą, Timani. A kim jestem? Towarzyszką podróży. Ale nie mogę decydować, dokąd się udamy, prawda? Najpierw mam do załatwienia pewną sprawę, ale później chyba będziesz mogła, o ile będzie to bezpieczne. takim razie chodźmy za tym człowiekiem. Kimani wskazała jakiegoś mężczyznę. A mogę spytać dlaczego? On też chce kupić torbę. Zauważyłam to w jego myślach. Musimy iść za nim. Mężczyzna rzeczywiście doprowadził je do rzędu straganów, w których sprzedawano buty, torby, siodła wszelkich kształtów i rozmiarów, bicze, zbroje i meble. Riel wybrała dwie lekkie torby oraz sakiewkę dla Timani, którą można było zawiązać na nadgarstku lub nodze, albo zawiesić przy pasie bądź na szyi. Ten model tak jej się spodobał, że wymieniła się za wyszukaną sakiewkę kupioną w Murai, zdobioną kosztowną metaliczną nicią. Sprzedawca wytrzeszczył oczy na widok klejnotów i monet, które wytrząsnęła ze starej sakiewki i przełożyła do nowej. Pożałował, że nie policzył jej więcej. Na szczęście Riel już ustaliła cenę i zapłaciła za zakupy. Zobaczyło to także kilkoro nieletnich kieszonkowców, którzy ruszyli za kobietami. Chwyciła więc Timani za nadgarstek, odepchnęła się od świata, poszybowała w inną część targowiska i dopiero tam zaczęła robić kolejne zakupy. Kiedy już obie miały pełne torby, podążyły w dalszą drogę. Kilka światów od celu Riel zostawiła Timani na spokojnej łące w cichej, rolniczej okolicy. Nie mogę cię zabrać tam, dokąd teraz idę, oznajmiła. Wrócę za kilka godzin. A jeśli nie wrócę, zaczekaj dzień lub dwa, a potem tamtą drogą kieruj się do wioski. Żyją tam przyjaźnie nastawieni ludzie, którzy ci pomogą. Timani skinęła głową. Była niespokojna, ale ufała Riel. Powodzenia. Dziękuję. Riel się uśmiechnęła. Nie martw się. Tam, dokąd się wybieram, jest bezpiecznie. A potem odepchnęła się od świata i patrzyła, jak dziewczyna i wszystko wokół niej znika w bieli. Miała nadzieję, że u celu podróży rzeczywiście jest bezpiecznie. Spotykała się już tam z podróżnikami, ale światy się zmieniały i nie można było mieć pewności, że znajome miejsca podczas kolejnych wizyt będą wyglądały tak samo. W czasie podróży zadbała o to, by zmylić każdego, kto mógłby ją śledzić. Kilka światów za tym, w którym pożegnała się z Timani, zeszła na stromy klif. O jego podnóże tłukły fale oceanu, a Riel stała zaledwie kilka kroków nad kotłującą się pianą. Podczas szybowania powstawał szlak. Aby zatem nikt nie zdołał jej wytropić, musiała przez pewien czas przemieszczać się innym sposobem w obrębie jednego świata. Lewitacja była szybsza niż chodzenie, żeglowanie, jazda na grzbiecie zwierzęcia czy jakimkolwiek pojazdem. Riel zaś eksperymentując odnalazła najszybszą i najdogodniejszą jej formę. Utrzymanie się w wyprostowanej pozycji, na powierzchni unieruchomionego powietrza, nie było łatwe. Lepiej było się położyć. Unieruchomiła pod sobą krąg powietrza, pochyliła się naprzód, żeby znajdować się równolegle do ziemi, a potem lewitowała nad oceanem, kierując się na gwiazdę wątle świecącą na jasnym niebie. Była to forma poruszania się najbardziej zbliżona do latania, więc Riel przez chwilę po prostu napawała się radością, jaką sprawiało jej przecinanie powietrza. Wkrótce jego słony posmak zyskał siarkową nutę. Na horyzoncie pojawił się pióropuszczerni, a potem stożkowaty szczyt, z którego buchał dym. Po każdym buchnięciu wulkanu dało się odczuć wibracje i rozlegało się dudnienie. Widok był niesamowity. Ona zaś nie zdziwiła się, kiedy się okazało, że wioska, do której zmierza, jest opuszczona. Domy pokrywał popiół. Niektóre dachy zawaliły się pod jego ciężarem. W miejscu spotkania znalazła niewielki kawałek skóry wciśnięty w korę ogromnego starego drzewa, pod którym mieszkańcy wioski zwoływali zgromadzenia. Na skórze zapisano wiadomość. Przybądź na miejsce zjazdu. Sprawa jest pilna. Przypaliła skórę, by usunąć wiadomość i wrzuciła ją w pianę oceanu. Odepchnęła się od świata i postanowiła zatrzeć za sobą ślady jak tajen. Wyszło jej to niezgrabnie, ale smuga, która za nią została, była płytsza od zwykłej ścieżki i wkrótce na pewno się wyrówna. Uznała, że dzięki praktyce nauczy się w końcu, jak nie zostawiać za sobą najmniejszego śladu. Miejsce zjazdu znajdowało się niedaleko. Ostatni raz odwiedziła je z rodem Legica ponad 5 cykli wcześniej. Tym razem nie powitały jej dziesiątki wozów ustawionych w kręgi na szczytach wzgórz, ani zadaszenia na niewielkim płaskowyżu pośrodku, lecz jeden mały namiot. Przed nim siedziała pojedyncza postać. Ankari, żona Legica. Riel poszybowała ku kobiecie i zmaterializowała się przed nią. Ankari wstała i wyszła jej na spotkanie. Riel, tym razem nie widziałyśmy się stanowczo za długo, powiedziała witając ją mocnym uściskiem. Zawsze jest za długo. A ile dokładnie minęło? Ankari cofnęła się o krok i zachichotała. Ćwierć cyklu, a nawet więcej. Zakładałam, że brak wieści oznacza brak kłopotów. Niezupełnie. Starsza kobieta skrzywiła się. Wejdź i usiądź. Riel weszła za Ankari do namiotu, starając się opanować zniecierpliwienie. Powstrzymała się od spojrzenia w jej umysł. Zgodziła się bowiem nie czytać w myślach żadnego członka rodu Legica. Na wypadek, gdyby miała dowiedzieć się czegoś, co mogłoby narazić Kala na niebezpieczeństwo. Usiadła na grubej, pikowanej poduszce i zaczekała, aż Ankari usadowi się na miejscu. Wokół kobiety porozkładane były materiały i przybory służące do szycia odważnych i barwnych strojów, charakterystycznych dla podróżników. Uszyte przez Ankari ubrania przeważnie nie były duże. Czyżby w drodze było kolejne dziecko? Spytała Riel. Ankari uniosła maleńkie spodenki. Dzikari spodziewa się bliźniąt. Bliźnięta! Przez chwilę gawędziły o nowinkach i osobach, które Riel zdążyła pokochać w okresie spędzonym wśród podróżników. Jak się ma Kal? Zapytała w końcu. Spięła się w gotowości na odpowiedź. Ankari nie mówiła, że Ruth boryka się z poważniejszymi problemami. Podejrzewała więc, że to chłopak jest źródłem kłopotów. Poza tym kobieta nie wspomniała o nim jeszcze, co sugerowało, że gdy już zaczną rozmawiać o Kalu, nie wrócą do zwyczajnych tematów. Wszystko z nim w porządku, odparła Ankari, posyłając Riel przelotny, uspokajający uśmiech. Sęk w tym, że zgodnie z naszymi zwyczajami można go już uznać za dorosłego. Mógłby poszukać żony i gdyby chciał odejść od rodu, by założyć własny. Wkrótce zapragnie czegoś, czego my nie możemy mu dać. Riel wstrzymała oddech. Chce odejść? Nie. A czego chce? Ankari zachichotała. Próżnować całe dnie, jak każdy chłopak, ale poza tym... Uśmiech spełzł z jej twarzy. Wie, że pewnych rzeczy nie osiągnie. Sądzi, że nie może być podróżnikiem, jeśli nie znajdzie wśród nas żony. A prawda jest taka, że nie możemy pozwolić mu wrzenić się w nasz ród, bo nie będziemy mogli wrócić do swojego trybu życia. Z konieczności traktowaliśmy go nieco odmiennie również ze względu na jego ogromną moc. Mówiliśmy mu, że się ukrywamy, ale nie powiedzieliśmy dlaczego, więc zastanawia się, czy to on jest przyczyną. Surowo zabroniliśmy mu czytać innym w myślach, ale żeby się nie buntował, musieliśmy przysiąc, że powiemy mu prawdę, gdy osiągnie pełnoletność. I musicie to zrobić, bo złamie zakaz. Tak, chciałabym, żebyś wtedy przy nim była i wyjaśniła to, czego my nie jesteśmy w stanie. Riel skinęła głową. A zatem przyszła pora, by się dowiedział, co mu uczyniono i kim miał się stać. Nigdy nie powiedziała podróżnikom, czyimi wspomnieniami miały zostać zastąpione wspomnienia Kala, lecz wszystko stawało się jasne w miarę jak chłopak dorastał. Materię jego ciała ukształtowano według wzorca Valhana. Kiedy więc stał się dorosłym człowiekiem, wyglądał tak samo jak on. Na szczęście tylko Legic i uzdrowicielka Alma widzieli Valhana na własne oczy. Niektórzy członkowie rodu mieli okazję zobaczyć go we wspomnieniach innych osób, wszyscy zaś widywali jego posągi. Ci, którzy dostrzegli podobieństwo, zastanawiali się, czy Kal jest krewnym Reina, albo czy należy do tej samej rasy. Kilku zaczęło snuć domysły na temat powodu wymazania wspomnień Kala, a niektórzy nawet trafnie go odgadli. Wszyscy jednak byli posłuszni poleceniu Legica i nie dyskutowali o tym głośno. Dowodziło to ogromnego szacunku, jakim cieszył się przywódca. Ankari spojrzała Riel w oczy. Jeszcze nad tym nie radziliśmy, ale wiem, co myślą inni członkowie rodu. Kiedy Legic i ja przygarnęliśmy chłopaka, wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że nasza rola dobiegnie końca, gdy Kal wejdzie w dorosłość. Przyszła pora, byś to ty się nim zajęła, Riel. W żyłach Riel zawrzał strach. Chciała się sprzeciwić, powiedzieć, przecież nie mam pojęcia o wychowywaniu dzieci, ale przełknęła te słowa. Nie był już dzieckiem. Był młodym mężczyzną. Nie mogła oczekiwać, że ród Legica na zawsze porzuci swoje tradycje. Kal nie będzie wśród nich szczęśliwy, jeśli nigdy nie stanie się jednym z nich. Zadziwiające, że nie poddał się ciekawości. Nie zajrzał w kilka umysłów i nie dowiedział się, kogo im przypomina. A teraz ona będzie musiała mu o tym powiedzieć. Wyjaśnić, kim był, przestrzec przed niebezpieczeństwem, w jakim się znalazł i nauczyć przetrwania. Podróżnicy nauczyli go niemal wszystkiego. Wystarczyło zatem wypełnić luki w tej wiedzy i dopilnować, by potrafił w obronie własnej posłużyć się swoją nadzwyczajną mocą. Jeśli tak to ująć, zadanie nie było zbyt skomplikowane. Czy on wie, kim jestem? Spytała. Wie tylko, że jesteś magiem, który go ocalił i sprowadził do nas. Uważa cię za kogoś w rodzaju matki. Riel skrzywiła się. To będzie bardzo krępujące. Kiedy mam się po niego zjawić? Najlepiej od razu. Ale pewnie musisz poczynić pewne przygotowania tam, gdzie się osiedliłaś. I tak, i nie. W świecie, w którym mieszkałam, toczy się wojna, więc szukam nowego domu. Zadumała się nad tą sytuacją. Będzie musiała zabrać Kala w miejsce, w którym nikt nie rozpozna w nim Valhanna. To może oznaczać bardzo daleką podróż. A to z kolei brak kontaktu z Tarrenem przez wiele lat. Przynajmniej Tajen będzie mógł zadbać o zdrowie staruszka, pomyślała. O ile uda mu się opanować przekształcanie wzorców i wróci tak, jak obiecał. Ale do tego czasu ona może być już bardzo, bardzo daleko. Posmutniała, gdy zdała sobie sprawę, że to koniec ich wspólnych dni. Chociaż może gdy uda jej się znaleźć bezpieczne miejsce dla Kala, będzie mogła skontaktować się z Tajenem i jakoś z nim spotkać. Nie. Wciąż nie znam go na tyle, by zaufać mu w sprawie tak ważnej jak miejsce pobytu chłopaka, w którego ciele Valhan chciał zamieszkać. Czas spędzony z Tajenem był wspaniały, ale dobiegł końca. Odpowiedzialność za Kala była ważniejsza. Riel nie zamierzała jednak pozwolić, by Tajen zastanawiał się, co się z nią stało. Nie chciała postąpić tak jak on. Będę musiała wysłać wiadomość do Tarrena, powiedziała. A co z Timani? Mam ją zabrać ze sobą, czy teraz znaleźć jej dom? Kalowi dobrze może zrobić towarzystwo osoby zbliżonej do niego wiekiem. Czy gdy Timani go zobaczy, weźmie go za Valhanna? Imperator Murai zniszczył wszystkie portrety i posągi Reina po jego śmierci. Uznał bowiem, że lepiej nie drażnić odnowicieli. Zrobił to przed pojawieniem się Timani w pałacu, więc dziewczyna prawdopodobnie nie wiedziała, jak wyglądał Valhan. Sprawdzę, a jeśli nie widziała podobizn Reina, wezmę ją ze sobą. Mam towarzyszkę podróży, która czeka na mnie kilka światów stąd. Czy nie będzie problemu, jeśli przyprowadzę ją za sobą do waszego obozowiska? Spytała Riel. Ankari zastanowiła się i pokręciła głową. Nie widzę przeszkód. Koniec z sekretami. Jeśli ktoś podąży twoim śladem, nas już nie będzie w tym miejscu. Odejdziemy od razu po odejściu Kala i rozpoczniemy kolejną podróż handlową. Zrobiliście już plan? Tak, Legic pracował nad tym przez ostatni cykl. Dobrze będzie wrócić do normalnego życia, kobieta westchnęła. Ale będzie nam brakowało Kala. To dobry chłopak. Szkoda, że musimy go odesłać. Wiem, że on też nie będzie zadowolony. Pochyliła głowę i otarła oko. Ale tak będzie dla wszystkich lepiej. Och, Ankari, nie chciałabym wam go odbierać, objęła kobietę. Dziękuję za wszystko, co wy i wasz ród dla niego zrobiliście. Ankari zdobyła się na uśmiech. Zostanę tu i złożę namiot, zanim wrócisz z przyjaciółką. Zajmę się nim najlepiej, jak potrafię, przyrzekła Riel. Wstała. Wrócę za kilka godzin. Zaczerpnęła mocy, odepchnęła się od świata i ruszyła w drogę powrotną po Timanii.